Tu Radio RMF24. Wybiegamy w przyszłość. Za półtora tygodnia ma się odbyć pikieta zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i za półtora tygodnia rozpocznie się nowy rok szkolny. O tym wszystkim porozmawiam teraz z moim gościem. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, pan Sławomir Broniarz. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
1 września, początek szkoły, a pana związek będzie protestował. To ostatni dzwonek dla rządu.
To tak brzmi bardzo spektakularnie, ale wydaje się, że protest jest zasadny. Protest nawiązuje także do wydarzenia sprzed 2 lat. Dokładnie 1 września 2023 roku odbyła się podobna pikieta w nieco innym układzie politycznym, ale ona pokazała, że presja, że ten nacisk ma sens. Tyle tylko, że tamta pikieta zaowocowała pewną poprawą sytuacji materialnej nauczycieli, natomiast rok 2025 i prognoza na rok 2026 są dla nas dramatycznie niekorzystne i zwracamy uwagę na to, że...
Ja mam, panie prezesie, takie déjà vu. Znaczy, zmieniają się gabinety, a właściwie ten obraz waszych protestów pozostaje ten sam.
Bo wie pan, to pana déjà vu jest w dużej mierze uprawnione i jakby usprawiedliwione i wynikające z konkretnych uwarunkowań. Pewna szokowa dla niektórych skala wzrostu wynagrodzeń w roku 2024 zdaniem rządzących miała spowodować, że oto środowisko nauczycielskie na kolejne dziesiątki lat zaniecha jakichkolwiek działań. Tyle tylko, że tak wówczas, jak i teraz zwracaliśmy uwagę na to, że owa 30% podwyżka zasypała kolosalną dziurę i wyrwę w systemie wynagrodzeń i doprowadziła do tego, że nauczyciele nie musieli otrzymywać dodatku uzupełniającego w sytuacji, gdy ich wynagrodzenie było niższe niż płaca minimalna. Bo taka była proza życia, taka były realia. Natomiast zwracamy uwagę na to, że nawet to ta 30% podwyżka nie do końca spełniała deklarację pana premiera, bo ona nie dała 1500 zł wzrostu wynagrodzenia nauczycieli. Była istotnym czynnikiem poprawy naszej sytuacji, ale powtarzam, to jest już przeszłość. Dzisiaj mówimy, że płaca nauczyciela nadal jest na poziomie oscylującym niewiele złotych więcej niż płaca minimalna.
Czyli dobrze rozumiem, premier Donald Tusk przed wyborami występował cały na biało, z otwartym sercem, tylko na koszuli? To były obiecanki, cacanki, mimo tej podwyżki, o której pan mówi?
Znaczy nie, powiem tak, że pan premier rzeczywiście dołożył wszelkich starań, tyle tylko, że jego wiedza o dramatycznej sytuacji materialnej nauczycieli moim zdaniem była niewystarczająca, bo gdyby pan premier wiedział, jak rzeczywiście jest sytuacja nauczycieli fatalnie ulokowana w sensie płacowym, to pewnie doprowadziłby do wzrostu powyżej 30%, aniżeli te 30% podwyżki, bo pewnie nikomu, kto nie śledzi sytuacji nauczycieli, nie wyobrażał, że to podniesie wynagrodzenia o 30% może spowodować, że płaca nauczyciela nadal będzie oscylowała na poziomie płacy minimalnej, bo takie były realia.
Ja tu spoglądam na stronę właśnie rządzących, którzy tu chwalą się tymi swoimi posunięciami. Nawet jest takie zdanie, nauczyciele początkujący otrzymają o 33% więcej. To jest wykrzyknik.
No tak, ale pamięta pan i pewnie opinia publiczna też, jedno ze stwierdzeń mojej koleżanki, że jesteśmy wściekli. Dlaczego? No dlatego, że różnica wynagrodzenia między nauczycielem początkującym a nauczycielem mianowanym wynosiła dokładnie 149 zł. Więc mówili i jedni, i drudzy. Jaki mam element motywujący mnie do zwiększenia wysiłku, do procedowania awansu zawodowego, jeżeli moja różnica wynagrodzenia po tym ogromnym wysiłku organizacyjnym, intelektualnym, etc. będzie wynosiła 149 zł.
To spójrzmy, panie prezesie, spójrzmy na tę tabelkę, która jest tutaj na stronach rządowych przedstawiana i może powiemy, jak jest, a jak według pana powinno być, dobrze? Dla nauczycieli z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym, stanowiących 95% wszystkich nauczycieli, nauczyciel początkujący 4908 zł. Teraz. A ile powinno być?
Znaczy on dostanie, jego wynagrodzenie będzie powyżej 5000 zł, bo podwyżka będzie wynosiła 3 punkty procentowe w roku 2026, tabelę płac. Ale byłoby o wiele lepiej, gdyby ta podwyżka rzeczywiście była skorelowana z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju. Natomiast tego nie ma. I jeżeli mówimy, że nauczyciel dyplomowany dzisiaj ma na poziomie 6 tysięcy złotych, brutto oczywiście.
Tak, 5915 tu jest napisane. Na
chcielibyśmy, żeby jego wynagrodzenie było jednak porównywane z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju. I tu jakby przechodzę do istoty naszego protestu, a mianowicie mianowicie do tego, że w Sejmie od 2 lat leży obywatelski projekt inicjatywy ustawodawczej ZNP, który mówi o tym, że płaca nauczyciela powinna być równa przeciętnemu wynagrodzeniu w kraju. Dzisiaj ono mniej więcej wynosi około 9 tysięcy złotych, a my znowu jesteśmy bardzo, bardzo daleko od tego przeciętnego wynagrodzenia, to po pierwsze, a po drugie nikt tej inicjatywy nie proceduje.
No właśnie, kto ją zamroził? No bo jak rozumiem, jest w zamrażarce. To znaczy co, marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, czy...
Nie, wydaje się, że sprawa tej inicjatywy utknęła w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Powołano, co jest naszą tradycją jako legislacyjną, powołano kolejną podkomisję.
Która nie obraduje, tak?
Która nie obraduje mniej więcej od kwietnia. Ta komisja zebrała się raz, związek zgłosił poprawki do tej inicjatywy, dlatego że ona w jakiejś mierze już nie była skorelowana z obecnym brzmieniem ustawy Karta Nauczyciela i od tego czasu nic się nie dzieje. A przypomnę, że pan premier na ostatnim zjeździe Związku Nauczycielstwa Polskiego zadeklarował przyspieszenie prac nad tą inicjatywą. Mhm. My mówimy wyraźnie, że dajemy...
Czyli przyspieszenie
sprawę...
przez nic nie robienie, tak?
No, pan premier pewnie nie wiedział, że skala inercji Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży może być tak daleko posunięta.
No ale to jest szef rządu, proszę pana, to nie można mówić, że się
tak,
nie wie.
Ale trzymając się porządku konstytucyjnego, to tutaj prym wiedzie jednak parlament i ten parlament w tej sprawie nie robi nic.
Natomiast no tak, ale on jest, że tak powiem, ramieniem rządzących, prawda? No, mają większość w parlamencie, tak, więc to nie można powiedzieć, że premier nagle się dowiaduje, z zewnątrz ogląda to, co się dzieje i mówi, że jest, nie wiem, wnerwiony, prawda? Albo się wkurzył.
Podzielam pana pogląd i zakładaliśmy, że jednak Komisja Edukacji ruszy tutaj z kopyta, tym bardziej, że Związek Nauczycielstwa, a inne związki także, zdają sobie sprawę z uwarunkowań budżetowych, mówią, nie oczekujemy, że nagle ta inicjatywa w 100% zaistnieje w roku 2025 czy 2026. Mówimy o pewnej prolongacie dochodzenia do optimum tej ustawy w ciągu najbliższych 2-3 lat, ale zróbmy coś, żeby ta ustawa weszła w życie.
No ale kto ma zrobić, panie prezesie, kto ma zrobić? Ministra Barbara Nowacka? Ma wam pomóc?
Barbara Nowacka z naszych rozmów wynika, jest w stałym kontakcie z panią przewodniczącą Komisji Edukacji, tyle tylko, że Komisja Edukacji nie działa i ja wydaje się, że jestem nie tylko rozczarowany, ale wręcz zdumiony tym, że jakby na własne życzenie Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży kreuje czy generuje kolejny protest nauczycieli. Co prawda, to
panie prezesie, na czym polega ten stały kontakt? Bo mnie to zafascynowało. Znaczy, ministra Barbara Nowacka jest w stałym kontakcie z komisją i co mówi? Pracujecie? Oni mówią nie. Aha, na tym to polega?
No wie pan, to pewnie trzeba byłoby zapytać o te bezpośrednie relacje panią minister Barbarę Nowacką. My przez pewien czas myśmy oczekiwali na stanowisko rządu. Zakładam, że to stanowisko rządu dotarło do parlamentu. Z wypowiedzi medialnych pani minister wiem, że zarówno pani minister, pan premier, jak i minister Domański no, doceniają wagę i znaczenie tej inicjatywy i deklarują wzrosty wynagrodzeń. Tyle tylko, że poza werbalnym stwierdzeniem nie widzimy tego przełożenia w praktyce. Projektowany wzrost wynagrodzeń na rok 2026 w aspekcie kwotowym to jest mniej więcej 150 zł dla nauczyciela. Już wyobrażam sobie tłumy nauczycieli pędzących do szkoły po to, żeby się zatrudnić. Mówię o tym w kontekście braków około 22 tysięcy nauczycieli w polskich szkołach.
No właśnie, kolejne słowo refren, panie prezesie. Znaczy ja co roku słyszę o wakatach w szkole. Znaczy to się nic nie zmienia. Gabinety się zmieniają, a nauczycieli brakuje, tak?
Powiem panu więcej. Tych nauczycieli brakuje w całym świecie. To nie jest tak, że Polska jest ewenementem, bo poza...
No ale nie zajmujmy się całym globem, no.
Tak jest. Poza aspektem materialnym niestety cieniem kładą się tutaj warunki pracy. I my też o tym mówimy, że na tą negatywną ocenę, negatywną decyzję absolwentów szkół wyższych, którzy nie chcą iść do pracy w szkole, poza aspektem materialnym, cieniem kładą się także warunki pracy.
A co to znaczy relacje tak konkretnie? Na co narzekają?
Relacje z uczniami, relacje z rodzicami, przeładowane klasy w szkołach ponadpodstawowych, braki, jeżeli chodzi o możliwość no, realizacji swojego przedmiotu w jednej czy w dwóch szkołach, bo ta siatka godzin jest no, bardzo skomplikowana, jednocześnie bardzo poszatkowana, więc wielu nauczycieli, to ma także związek z demografią. Wielu nauczycieli musi pracować w 2 czy 3 placówkach po to, żeby nie tylko związać koniec z końcem, ale wyrobić swój etat. Więc to także powoduje, że czasy, kiedy nauczyciel mógł pracować w jednej szkole, na pewien czas się pewnie oddaliły. Dzisiaj mówimy, że mamy klasy z uczniami o różnym poziomie wiedzy, to jest jakby naturalne, ale mamy uczniów z orzeczeniami, którzy w 70 paru procentach chodzą do szkół powszechnych. Mamy dzieci z cudzoziemskie, mamy dzieci z Ukrainy, to jest tożsame, ale zwracam uwagę na to, że ten jeden nauczyciel musi rozwiązać problem 30 paru uczniów i to w sytuacji, gdy bardzo często z tym zostaje sam. Brakuje pedagogów, brakuje psychologów w szkole, dzieci mają...
No i rodzice, panie prezesie, rodzice to widzą. Czy uczniowie przestaną być w końcu zakładnikami politycznymi? Rządzących.
Wie pan, ja bym aż tak dramatycznie tego problemu nie stawiał. Ja bym się tylko zapytał, co rodzice robią po to, żeby współgrać z nauczycielami, współdziałać z nauczycielami. Nie tylko składać cały rosnący katalog wymagań, ale także być tą stroną, która wspólnie z nauczycielem próbuje rozwiązać problem tego dziecka. Przedwczoraj miałem okazję rozmawiać z jedną z pań, która była nauczycielką w gimnazjum, odeszła z gimnazjum na skutek problemów wywołanych negatywnym zachowaniem dzieci. I ona mówi, że ona jest zdumiona, że nikt z rodziców nie chciał z nią na ten temat rozmawiać. Rodzice przychodzili, składali kolejny katalog oczekiwań, mówiąc, że pani ma się zająć moim Jasiem, bo to jest mój jedynak. W sytuacji, gdy ona takich jedynaków miała 30 i zdesperowana odeszła z pracy w szkole, bo nie była sobie w stanie z tym problemem poradzić.
No bo widzimy, że to są problemy nie tylko finansowe, prawda, ale także no, takie mentalnościowe. A to też tkwi w umysłach, prawda? A te zmiany, które są bez przerwy proponowane, mówię na przykład o zmianach podstawy programowej, lekturach, programach i tak dalej, to też nie powoduje takiego wzrostu tego zamieszania? Co ekipa rządząca, to albo zwrot w prawo, albo w lewo.
Wie pan, no, problem polega na tym, że jak patrzę z perspektywy kilku lat, no to przyszła Anna Zalewska, dokonała reformy podstawy programowej, przyszedł pan minister Czarnek, również się o to pokusił. Teraz mamy kolejną...
Barbara Nowacka też, prawda, ma swoje własne tutaj programy, też skręcające w lewo z kolei i co?
Ja nie wartościuję, że one skręcają w lewo czy w prawo, ale pojawiają się.
No bo pan ma serce po lewej stronie, więc pan nie chce tutaj narzekać.
Myślę, że chyba każdy człowiek ma to serce po lewej stronie.
Natomiast ja nie mówię biologicznie.
Że my oczekujemy tej reformy podstawy programowej nie po to, żeby ona skręcała w lewo czy w prawo, tylko żeby ona otworzyła przestrzeń dla nauczyciela na poprawę relacji z dzieckiem. Żebyśmy nie traktowali tego ucznia jako magazynu wiedzy, do którego to magazynu wtłaczamy coraz co kolejne kontenty, tylko żeby to dziecko w oparciu o nowoczesną podstawę programową miało perspektywę prawidłowego wykorzystania tej wiedzy i umiejętności z tego wynikających, a jednocześnie, żeby nie było tej codziennej gonitwy z lekcji na lekcję.
Bo a nie ma pan, panie prezesie, takiego wrażenia, takiej świadomości, że i rządzący, i też związki zawodowe żyjecie trochę w przeszłości, że to jest wszystko anachroniczne, o czym wy dzisiaj mówicie. No, weźmy pod uwagę sztuczną inteligencję. Przecież to jest coś, co całkowicie rozwala system w ogóle. No. Czy wy nad tym myślicie, dyskutujecie, czy tylko zajmujecie się sprawami politycznymi i ideologicznymi?
Nie, związek nie jest od tego, żeby się zajmować polityką w rozumieniu klasycznej definicji. Natomiast zwracam uwagę
na to. Jaki pan ma pomysł na czata GPT jako tej metody rozwiązywania zadań domowych? Na przykład.
Po pierwsze należałoby wrócić do dyskusji o potrzebie powrotu zadań domowych. To po pierwsze.
No właśnie.
Po drugie, ten element, o którym mówi pan, wiąże się także z warunkami pracy nauczyciela. Ten nauczyciel musi mieć czas na to, żeby zweryfikował, czy to, co leży przed nim w postaci wypracowania dziecka i z jego autorskim dziełem, czy ściągniętym z czata i jak temu przeciwdziałać. Czyli także potrzeba takiego, no przepraszam, wychowawczego oddziaływania i na rodziców, i na uczniów. Ale zwrócenie uwagi na to, żebyśmy nie wylewali dziecka z kąpielą, nie zabronili, broń Boże, tego elementu, jakim jest wykorzystanie wiedzy w świecie cyfrowym, ale dali dziecku po pierwsze narzędzia do tego, żeby umiał się w tym poruszać, żeby wiedział, czym jest ziarno, czym są plewy, żeby także miał świadomy tego, że ten czat za niego nie przeżyje tego życia, że on także musi w tej istniejącej rzeczywistości siebie odnaleźć, ale ze swoim charakterem, swoimi umiejętnościami, swoimi predyspozycjami, ze swoimi talentami, czat może go wspierać, ale nie zastąpi go.
Zastanawiam się, kiedy szkoła zacznie profilować nauczanie tak, aby przygotowywać młodych ludzi do samodzielnego życia, a nie wtłaczać do głów przeciążający materiał.
To jest mniej więcej to, co ja minutę temu powiedziałem, że szkoła także powinna w tym kierunku zmierzać. I wydaje się, że no przynajmniej te przesłuchy czy odsłuchy, które mamy z Instytutu Badań Edukacyjnych w kontekście projektowanych zmian, jeżeli chodzi o dużą reformę podstawy programowej, w takim kierunku zmierzają. Tam się tworzy z jednej strony profil absolwenta, ma pokazać to, kto z tej szkoły wyjdzie, o jakich umiejętnościach, jakich predyspozycjach, jakich cechach charakteru, które umożliwią mu funkcjonowanie w tej rzeczywistości, także na rynku pracy.
No właśnie, ale a propos pracy, panie prezesie, czy myślicie w ogóle o tym, że robotyka, sztuczna inteligencja za chwilę nam tutaj zniweluje to, co było do tej pory? Wyprze te zawody, które są tradycyjne, a myślicie o jakichś przyszłych zawodach, które w to miejsce mogłyby wkroczyć? Czy wy na ten temat w ogóle dyskutujecie?
Tak. Proszę pana, powiem szczerze, że to jest wątek nie tylko na odrębną audycję, ale także wątek zmuszający mnie do pewnego historycznego powrotu. Mianowicie zwracaliśmy na to uwagę w czasach, kiedy pan minister Boni funkcjonował i opracowywał swoje raporty. Już wówczas...
Michał Boni, Boże, kiedy to było?
Ale wtedy zwracaliśmy uwagę na to, że ten czas się zmienia, że ta cyfryzacja postępuje, że postępuje proces związany z wykorzystywaniem tego wszystkiego, co dzieje się w tej niejako alternatywnej rzeczywistości cyfrowej i do tego
muszą... Pan Michał Boni nie kojarzy mi się z cyfrą, bo ja pamiętam, jak chodził z całymi teczkami dokumentów, prawda, tutaj.
No tak, a internet miał wydrukowany na biurku później. No ale ta dyskusja jest potrzebna i to, o czym pan mówi, jest niezwykle istotne, dlatego że do tego muszą być przygotowani nauczyciele. Więc jeżeli my mówimy o tym, że ta cyfrowa rzeczywistość coraz bardziej agresywnie wkracza w nasze życie w różnych aspektach, to szkoła nie może być wolna od tego. Szkoła nie może stawiać barier i budować jakichś przeszkód.
A jak pan tak obserwuje panią minister Barbarę Nowacką, to widzi pan, że ona myśli w tym kierunku?
Znaczy, ja mam pełną nadzieję,
dyskutujecie na ten temat w resorcie?
Ja mam nadzieję, że ta duża podstawa programowa w tym kierunku zmierza, bo to nie chodzi
Aha,
o...
Aha, pan ma tylko nadzieję, tak?
No, wiedzy na ten temat w tej chwili nie mamy. To jest jeden z elementów naszego niepokoju, bo chcielibyśmy, żeby ta podstawa była jak najszybciej upubliczniona, żeby odbyła się dyskusja, zanim ona 1 września zacznie obowiązywać w postaci dokumentu.
No czasu trochę mało.
Też nie mogą
mało czasu zostało, panie prezesie.
No zgadza się z tym. Więc mamy cichą nadzieję, że Instytut Badań Edukacyjnych, pracujących, przepraszam, pełną parą, ja obserwuję tę pracę, że podoba temu zadaniu. Pytanie tylko, jaki będzie efekt, jaki będzie uzysk wynikający z tej wielkiej, totalnej reformy podstawy programowej, która ma właśnie dać więcej czasu na kontakt z dzieckiem.
Na pewno będziemy to kontrolować, panie prezesie. To obiecuję panu i naszym słuchaczom. Pana prezesa Bronisława Broniarza. Bardzo panu dziękujemy serdecznie za wizytę w naszym studiu. Kłaniamy się nisko, no i życzymy Dziękuję powodzenia w tym kolejnym boju z kolejnymi rządzącymi.
Wie pan, związek ma wieczne interesy. Nie musi mieć wiecznych przyjaciół, ale związek ma wieczne interesy, a tym interesem jest dobro dziecka i dobro nauczyciela, bo to jest sól edukacji.
Tak jest. Święte słowa. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję uprzejmie.